Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impulis.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
I zaczynamy odysję wyborczą wyjątkową. 19 maja, proszę Państwa, godzina 10.12. Odysyłam już na cztery ręce Łukasz Jankowski, a potem przejmie ster Krzysztof Skowroński, ale pewnie dzisiaj cały dzień będziemy o tym mówić, co wynika z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich. Są za chwilę. Powinniśmy poznać te oficjalne wyniki. Wczoraj wieczorem Sylwester Marciniak, szef PKW, mówił, że to będzie dzisiaj, ale raczej nie 10. Okazało się, że szybciej udało się policzyć głosy. Jeżeli tylko się pojawi konferencja, rozpocznie się konferencja PKW, to będziemy się na nią przenosić. A tymczasem naszym gościem Mariusz Staniszewski, publicysta, dziennikarz, portal Dobitnie, kanał na YouTubie, ale też tygodnik Solidarność. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Czekamy, w każdej chwili mogą się pojawić te oficjalne wyniki, konferencja prasowa może być, wyniki oficjalne zdaje się już są, ale jeszcze nie ma konferencji, dużo wiemy, exit poll raczej się sprawdziły, jeżeli chodzi o wyniki, to wygrywa Rafał Trzaskowski, ale nieznaczną przewagą nad Karolem Nawrockim, mówiono, że jeśli będzie mniej niż 4 punkty procentowe, to wtedy szansa na zwycięstwo jest w rękach kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Co wynika z wczorajszego głosowania Polaków?
Wynika wiele rzeczy. Wynika wiele rzeczy i w obozie władzy, i w obozie opozycji, tak, że tak powiem, szeroko rozumianej. I tutaj rzeczywiście jest to sprawa wyjątkowo interesująca. Zaczynamy od władzy, czy zaczynamy od opozycji?
Zaczniemy od tego, że szybko to odczytam, bo zanim konferencja, to już są opublikowane wyniki. 100% obwodów głosowania podliczonych. I tak, pierwszą turę wyborów wygrywa Rafał Trzaskowski, 31,36, nieznacznie wyprzedzający Karola Nawrockiego, który zdobył 29,54% głosów, czyli różnica to mniej niż 2 punkty procentowe. Na trzecim miejscu jest oczywiście Sławomir Mentzen. Zaraz mam nadzieję, że uda mi się to Państwu pokazać, bo już jest 14,81. Grzegorz Braun, czwarte miejsce, 6,34. Szymon Hołownia, 4,99. Idealnie pod progiem wyborczym, gdyby był partią polityczną, Szymon Hołownia się uplasował, ale wyprzedził Adriana Zandberga, który dostał 4,86. Potem Magdalena Biejat, 4,23. Potem Krzysztof Stanowski, 1,24. Joanna Senyszyn, 1,09. Marek Jakubiak, 0,67. Artur Bartoszewicz, 0,49, pan Maciak 0,19 i pan Woch 0,09. Tak to wynika w ramach oficjalnych wyników wyborów prezydenckich.
Tak. Czy one niewiele się różnią od tego, co
poznaliśmy wczoraj o 21.
Tak jest. Co myślę o 21. Tam chyba troszkę mniejsza jest w sumie ta przewaga, zwłaszcza od tych Lake Poli, przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim, ale to w sumie już są niuanse tak naprawdę. To co, zaczniemy od władzy, czy zaczniemy od opozycji?
Zacznijmy od władzy.
Zacznijmy od władzy. No jeżeli rzeczywiście zaczynamy od władzy, to widać mimo skrywanej, mimo dobrej miny do złej gry, widzimy pewną nerwowość w obozie władzy. Widzimy, że część szeroko rozumianego obozu władzy, ja w to włączam też media sprzyjające Rafałowi Trzaskowskiemu i Platformie Obywatelskiej, mocno zaangażowane w zwalczanie Karola Nawrockiego i wszystkich innych kandydatów opozycyjnych, zwłaszcza prawicowych, bo to jest też charakterystyczne w tej kampanii wyborczej, że te media, także prywatne, bardzo mocno zaangażowały się w kampanię po jednej stronie i rzeczywiście tutaj jest to pewna nowość. Mieliśmy z tym do czynienia wcześniej, ale chyba na tą skalę to jeszcze nigdy nie wyglądało tak źle. W związku z tym, jeżeli spojrzymy na ten obóz władzy w ten sposób, na ten tak całościowo, to widzimy dużą nerwowość, ponieważ no, arytmetyka mówi, że Rafał Trzaskowski no przynajmniej nie jest zdecydowanym faworytem, tak? Powiedzmy, że delikatnie mówiąc idzie 50 na 50, czyli będą decydowały niuanse. A to dla obozu władzy jest bardzo niebezpieczne, ponieważ ten obóz władzy trzeszczy w szwach. I widzimy, że już w samej Platformie Obywatelskiej rysuje się taki obóz w normalnych warunkach, byśmy powiedzieli, jastrzębi, ale tutaj raczej należy chyba szukać określenia z jakiejś dziedziny psychiatrii, że są to ludzie, którzy domagają się jeszcze silniejszego, teraz w ciągu tych 2 tygodni czy 12 dni, silniejszego uderzenia w PiS, prześladowania opozycji, bo tylko to, oni to oczywiście nazywają rozliczeniami, ale w rzeczywistości chodzi po prostu o dojechanie, mówiąc kolokwialnie, PiS-owców. Tylko to może według nich zapewnić Trzaskowskiemu sukces w drugiej turze.
To jest oczywiście... Dzisiaj Platforma zaczęła dzień między innymi od konferencji 2 europosłów. Już pan Joński, pan Szczerba, którzy na konferencji w Sejmie mówili, że wygrana Nawrockiego to jest powrót PiS-u do władzy i na długiej konferencji sążniście straszyli PiS-em. Pytanie, czy to jest skuteczne, czy to jest odpowiednia analiza sytuacji, że trzeba właśnie teraz atakować bardzo mocno PiS, bo to może przynieść sukces. Do tej pory atakowanie PiS-u przyniosło takie wyniki, jak państwo na początku odysei wyborczej odczytałem. Wyniki nie najlepsze. Jak byłem w sztabie Rafała Trzaskowskiego, to nawet można powiedzieć, że bardzo alarmujące dla polityków Platformy i to oni nawet sami przyznawali.
Jeżeli, proszę zwrócić uwagę, jeżeli poseł, no, europoseł, tak, no nie najinteligentniejszy, jak to teraz jest modne mówienie, nie najostrzejszy ołówek w piórniku Donalda Tuska, czyli pan poseł Joński, mówi o tym, że wygrana Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów oznacza powrót PiS-u do władzy, czy prawicy szerzej mówiąc do władzy, to znaczy, że oni się rzeczywiście tego boją, a nawet uznają to za pewnik. Czyli uznają, że jeżeli Karol Nawrocki zasiądzie w Pałacu Prezydenckim, to ta koalicja się po prostu rozleci, ponieważ nie będzie zdolna, albo zgnije, ponieważ nie będzie zdolna do przeprowadzenia tego wszystkiego, co chce. Czyli tak naprawdę, bo nie chodzi o żadne wielkie projekty rozwojowe, czy infrastrukturalne, czy jakieś tam takie, które miały poprawić los Polaków, los zwykłych ludzi, tylko chodzi o dokonanie rewolucji obyczajowej oraz ostre cięcia budżetowe, które z pewnością nastąpią gdzieś od czerwca, będą musiały nastąpić, ponieważ deficyt jest niewyobrażalnie duży i zmierza ku rekordowemu jeszcze bardziej niż to jest zapisane w tym dokumencie, który został przyjęty przez Sejm. A po drugie, o takim dociśnięciu PiS-u do końca, czyli łamanie prawa, łamanie przepisów wolności słowa, ustawy o partiach politycznych, te wszystkie takie siłowe rozwiązania, które oni zamierzają przeprowadzić, chcieliby przeprowadzić, będą możliwe tylko i wyłącznie, kiedy będą mieli prezydenta ze swojego obozu. W związku z tym, jeżeli to się nie wydarzy, to wiedzą, że tak naprawdę ten proces dekompozycji będzie przyspieszał. No bo wiele środowisk zacznie się oglądać na prawicę, mówiąc, no rzeczywiście, no oni wygrali te wybory, ważne wybory, w związku z tym wy albo się z nimi pogodzicie, jakoś tam dogadacie się, żeby coś zmienić, albo przegracie wybory. Ponieważ się nie dogadają, to przegrają kolejne wybory, ponieważ nie potrafią rządzić. No to jest taka sytuacja. Dość prosta, bo widzimy ją na co dzień. To jest zaskakujące dla mnie tak naprawdę to, że ci ludzie, tacy jak poseł Joński, mówią to tak otwarcie. Jednak mówienie otwarcie, że jedne przegrane wybory oznaczają kolejne przegrane wybory, czy serię przegranych wyborów, to jest strach w oczach. co prawdę strach w oczach.
Tak to wygląda. A z kolei Rafał Trzaskowski od rana w trasie kampanijnej mówi o Polsce normalnej versus Polsce radykalnej. Ja zaraz Państwu ten cytat postaram się dokładnie przytoczyć, bo on brzmi niemalże identycznie jak do tego podziału, który zaznaczył przy drugiej turze Bronisław Komorowski dekadę temu. Polska normalna, a Polska radykalna. I to już było słuchać wczoraj nawet na Wieczorze Wyborczym, że Rafał Trzaskowski mówił o Karolu Nawrockim, że to jest, używając poetyki Rafała Trzaskowskiego, kandydat mega radykalny. I nawet Andrzej Duda przy nim to była osoba centrum, że to jest zupełnie inny polityk. Jak taki podział, patrząc na wyniki Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna, kiedy Rafał Trzaskowski właśnie mówi, że on będzie z radykalizmem walczył, jakie to daje przewidywania na drugą turę?
To jest zaskakujące, ponieważ te tam słowa Rafała Trzaskowskiego o tym, że podział na Polskę radykalną i normalną, to jest oczywiście nic nie znaczący slogan. Absolutnie nic nie znaczący. W ustach Rafała Trzaskowskiego niewiele słów ma znaczenie. To trzeba od razu powiedzieć. Znaczenie dla wyborców ma polityka Donalda Tuska. To jest kluczowa jakby sprawa. Tutaj Rafał Trzaskowski jest tylko odbiciem polityki Donalda Tuska i wyborcy o tym wiedzą doskonale. W związku z tym głosując na Trzaskowskiego, głosują na to, co jest obecnie. A obecnie większość Polaków mówi, że żyje im się gorzej niż za PiSu. Większość Polaków nie chce Donalda Tuska, tam jako premiera około 60%. 25% prawie Polaków wysłałoby Rafała Trzaskowskiego na bezludną wyspę na roh i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ta koalicja, zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz. W 2023 roku w październiku ta koalicja zdobyła 53% głosów. W wyborach ogólnej liczby głosów. W wyborach samorządowych 50% głosów. W wyborach do Europarlamentu 47% głosów. Mniej więcej coś takiego. Nawet jeżeli Platforma wygrała te wybory, to wygrała je kosztem swoich koalicjantów. Zaciągnęła po prostu ich wyborców. Teraz mamy 40% głosów. To znaczy, że poparcie dla tej koalicji rządzącej, dla tej formy rządów i dla tej polityki, która jest realizowana, systematycznie spada. Nie chodzi o to, że jest jakiś wielki opór przeciwko temu, że jacyś politycy PiSu są wsadzani za kratki, bo to myślę, że dla wielu wyborców jest absolutnie bez znaczenia. Chodzi o to, że ciężar tej polityki jest postawiony wyłącznie na to, bo gdyby rzeczywiście była sytuacja taka, że jacyś politycy PiSu są tam rozliczani, gdzieś tam trafiają za kratki, natomiast realizowane są jakieś duże projekty prorozwojowe, jest obniżona inflacja, mamy jakiś program mieszkaniowy, jakikolwiek inny, cokolwiek się dzieje w gospodarce pozytywnego, stymulowanego przez rząd, tak? Kiedy to jest wynik jakiegoś projektu rządowego, jakiegoś nie wtrącania się rządu w gospodarkę, ale raczej takiej aktywnej polityki, to mielibyśmy kompletnie inną sytuację. Natomiast mamy zupełnie coś odwrotnego. Jedyną aktywnością rządu jest albo niszczenie polskiej edukacji, albo niszczenie polskiego systemu ochrony zdrowia, albo dojeżdżanie PiSu. W związku z tym Polacy są tym zmęczeni, nie chcą czegoś takiego i jedyną receptą, to jak w socjalizmie, jedyną receptą na błędy socjalizmu jest więcej socjalizmu. Tak? I teraz jedyną receptą Platformy na to, żeby wygrać wybory, jest bardziej dojechać PiS i bardziej radykalne i proponować bardziej radykalne rozwiązania. Jeżeli prawica szeroko rozumiana zdobywa ponad 50% głosów, tak? Od razu tak.
Dokładnie to 52, jeżeli nie wliczymy tam Krzysztofa Stanowskiego.
Jeżeli wliczymy, tak. Natomiast z tendencją.
Jeżeli nie wliczymy, z Krzysztofem Stanowskim to jest 53,5.
Jeżeli, jeszcze zwróćmy uwagę na to, że aktywniejsi w pierwszej turze wyborów byli wyborcy jednak z województw, powiedzmy, bardziej liberalnych niż co było zaskakujące w pewien sposób, niż tych konserwatywnych, a przynajmniej nie było takiej dysproporcji, jakiej się można było spodziewać, to znaczy, że potencjał taki mobilizacyjny jest raczej po tej stronie na wschód od linii Wisły, tak? Tam się rzeczy może zradykalizować. I w pierwszych słowach, czyli uaktywnić, nie zradykalizować. I w pierwszych słowach po pierwszej turze Rafał Trzaskowski mówi więcej, chcemy aborcji oraz likwidacji funduszu kościelnego. Czyli co on mówi? nie chce w ogóle zabiegać o ten elektorat umiarkowany, chce iść na lewo. Czyli on dostrzega swoją szansę w elektoracie lewicowym i antykościelnym. Co jest absurdalne, ponieważ jeżeli większość obywateli, ta, która zagłosowała, opowiedziała się jednak za pewnym spokojem w relacjach z Kościołem, powiedzmy w ten sposób, tak? Nie wchodzenie w konflikt z Kościołem i za wartościami konserwatywnymi, a Trzaskowski od początku uderza w Kościół, to znaczy, że zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj nie ma czego szukać. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to jest tym gorzej dla niego i tym bardziej ten obóz władzy może być przestraszony. Ale to nie jest jeszcze jedno. Nie jest Polska normalna. Polska normalna, która atakuje Kościół i chce radykalnych rozwiązań światopoglądowych, to nie jest Polska normalna. To jest Polska radykalna właśnie.
Teraz Rafał Trzaskowski ma niezwykle trudne zadanie, bo musi z jednej strony pozyskać jak najwięcej elektoratu lewicowego. Od Magdaleny Biejat pewnie będzie to prostsze, od Adriana Zandberga pewnie trochę trudniejsze. Do tego jeszcze przekonać wszystkich zwolenników, nie tak znowu licznych, Szymona Hołowni, a tu na przykład kwestia, zdaje się, przedsiębiorców może być istotna. I również sięgnąć po elektorat Sławomira Mentzena, gdzie liberalizm gospodarczy jest jeszcze bardziej w cenie. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Czy jest taki wachlarz ruchów, posunięć, obietnic? Bo coś, co było bardzo wyraźne, widać wczoraj na dwóch wieczorach wyborczych, dwóch kandydatów, którzy do drugiej tury wejdą, że Rafał Trzaskowski czuje się w trudnej sytuacji, bo rozpoczął swój wieczór, czy swoją przemowę od serii obietnic. Karol Nawrocki niczego obiecywać specjalnie nie musiał. Mówił o podmiotowości, o suwerenności, o polskim państwie, o swojej wizji. No a Rafał Trzaskowski od razu zaczął szukać różnych propozycji, które mogłyby przekonać te dwa, no, miejscami radykalnie różne elektoraty, które musi pozyskać, żeby mieć szansę na wygranie wyborów w drugiej turze.
Dość jasno to wyraził wczoraj Krzysztof Bosak. Bardzo mi się to podobało zresztą, ta wypowiedź Krzysztofa Bosaka, że istnieje taka wiara w tym obozie liberalno-lewicowym, że jak się coś obieca, to w zasadzie ten ciemny lud to kupi i w ten sposób pozyskamy wyborców. To tak nie działa. Znaczy od pewnego czasu już tak nie działa. Nie działa to przede wszystkim od wyborów w 2015. Trochę wcześniej to przestało działać tak jednoznacznie, ale od 2015 roku to już widać, że to nie działa. Czyli 10 lat zmieniło się, przez 10 lat polityka zmieniła się zupełnie. I teraz, jeżeli Rafał Trzaskowski chciałby rzeczywiście pozyskać ten elektorat, powiedzmy taki przedsiębiorców, ale takich przedsiębiorców konserwatywnych, tak? Czyli takich, którzy głosują na Mentzena. Zresztą ja nie jestem przekonany, czy akurat przedsiębiorcy to jest największa grupa, która głosuje na Mentzena. Myślę, że to są, jeżeli bierzemy pod uwagę, że są to ludzie młodzi, a głównie młodzi mężczyźni, to trudno będzie Trzaskowskiemu jakby trafić do ich serc, bo on nie ma do nich oferty. Ale załóżmy nawet, że chodzi o ten taki wolnościowy elektorat, który chce mniejszego państwa i tak dalej, i tak dalej. No to obietnice tutaj niczego nie zmieniają, ponieważ tak jak wcześniej mówiliśmy, Trzaskowski jest jedynie odbiciem polityki rządu Donalda Tuska. W związku z tym musiałby w ciągu tych dwóch tygodni sprawić, że coś by się w tej polityce zmieniło. Tak, że na przykład, nie wiem, doprowadziłby do wymiany, nie wiem, ministra na przykład Henning-Kloski, tak? Odwołałby Henning-Kloskę i całe to szaleństwo klimatyczne przestałoby funkcjonować. To się nie stanie. Odwołałby, nie wiem, Adama Bodnara, tak? Sprawiłby, że Adam Bodnar przestałby być ministrem sprawiedliwości, chyba najgorszym ministrem sprawiedliwości od 1989 roku, skandalicznym ministrem sprawiedliwości, tak? który budzi wiele emocji na prawej stronie, w centrum już jest rzeczywiście osobą, która jest nielubiana i niepoważana. To się nie wydarzy. I tak byśmy mogli przejść przez ten rząd, przez kolejnych ministrów. To się nie wydarzy. On nie ma siły sprawczej. W związku z tym, jeżeli nie ma siły sprawczej, żeby załatwić jakąś jedną prostą rzecz, no to nie będzie miał siły sprawczej, żeby załatwić rzeczy ważniejsze w przyszłości. I tutaj chodzi, tutaj jest kwestia istotna. On nie ma podmiotowości. on nie ma podmiotowości takiej, która wiązałaby jego obietnice z ich realizacją w przyszłości. To wynika z kwestii osobowościowych, to wynika z kwestii jego pozycji na scenie politycznej, to wynika też z jego temperamentu i chęci. On nie chce mieć wcale takiej pozycji. On uważa, że prezydentura, fotel w Pałacu Prezydenckim mu się po prostu należy. On jakby to przynależy do niego i cała reszta jest w zasadzie bez znaczenia. Trzeba tylko przekonać ten ciemny lud, żeby to kupił. To trochę jak taka magnateria gdzieś tam z XVIII wieku, która uważała, że w zasadzie nie ma znaczenia, co się tam robi, tylko nienawidziła tego plebsu i chciała tylko korzystać z tego państwa, które już wtedy było słabe. To jest taki syndrom niestety zepsucia władzy. Trzaskowski jest kwintesencją tego zepsucia. Kiedy mówi na przykład o wartościach, wczoraj to było, bardzo mi to uderzyło, mówi o wartościach, które wszyscy ciągniemy z rodziny, prawda, które wszyscy jakby naciągamy w rodzinie, no to ostatnią rzeczą, o której Trzaskowski powinien mówić, to że ze swojej rodziny wyciągnął jakieś wartości. No wiemy, kim była jego matka, w związku z tym mógłby milczeć na ten temat. No sam jakby wystawia piłkę wszystkim tym, którzy chcą go skrytykować, żeby wypomnieć mu matkę, która była donosicielką i dzięki temu robiła karierę. I tak dalej, i tak dalej. Tych trupów w szafie, które on ma, jest bardzo wiele i trudno mu będzie z tym wyjść do wyborców na przykład Sławomira Mentzena, zwłaszcza, że w pierwszych słowach po wyborze mówi o liberalizacji aborcji i walce z Kościołem. No, coś w zasadzie, ja powiem szczerze, że byłem zaskoczony tym bardzo, bo spodziewałbym się raczej właśnie takich umiarkowanych propozycji, takich, które gdzieś tam zapewniłyby mu poparcie centrum. A to jest tak, że także PSL nie będzie.
To jeszcze na koniec dwie rzeczy musimy omówić. Po pierwsze, wynik prawicy na prawo od PiSu, Sławomir Mentzen. Konfederacja po raz kolejny dowozi sondażowy wynik, w tym wypadku nawet z lekkim naddatkiem. No, wybory europejskie były takim przypadkiem, ale wtedy mówiono niższy próg, to są najłatwiejsze, czy niższa frekwencja, więc więcej znaczą osoby zdecydowane. Wybory europejskie są łatwe dla Konfederacji w pewnym sensie, ale tutaj się to powtarza i Konfederacja tak jak notuje, czy jej kandydat na prezydenta, tak jak notuje 15% poparcia, tak je dowozi w odróżnieniu od kampanii z roku 23 chociażby. No i Grzegorz Braun, który dekadę temu też kandydował, wówczas miał mniej niż, nie, miał około 1%, zajął jedne z ostatnich miejsc, teraz jest czwarty z poparciem ponad 6%. Jakiej emocji wyrazem jest to przez dekadę urośnięcie Grzegorza Brauna o ponad 700%?
Myślę, że znaczy ja bym tego nie liczył w procentach, bo to jednak baza była bardzo...
No to oczywiście sztuczka retoryczna, no ale ewidentnie jest tak, że tutaj rośnie Konfederacja i rośnie ta Konfederacja BIS, czy neokonfederacja, jak o sobie mówią zwolennicy Grzegorza Brauna czasami trochę żartobliwie. Co się dzieje z polską sceną polityczną, że akurat te partie są beneficjentem może ogólnej tendencji pewnego zmęczenia duopolem dwóch największych partii PiSu i Platformy?
Ja tego, mimo tych wyników, ja tego duopolu, czyli końca tego duopolu wcale nie widzę. Widzimy, kto jest w drugiej turze wyborów i to jest właśnie kwintesencja duopolu. Także to są trochę...
No myślę, tak, ale jak się podliczy... Ile zbierali dekadę temu, 5 lat temu kandydaci tych dwóch formacji, a ile zebrali teraz, no to jednak widać erozję poparcia dla kandydatów tych dwóch partii.
Myślę, że największa erozja była wówczas, kiedy startował Paweł Kukiz i on wtedy jakby realnie wszedł w...
W pierwszej turze to było 66%, teraz mamy poniżej 60%. No myślę, nie, mamy 61%, więc 5 punktów procentowych mniej dla Platformy i PiSu zsumowanych razem.
Ale kandydatów jest więcej i tutaj z dwóch stron, i z lewej strony i z prawej. Natomiast ostatecznie mamy w drugiej turze tych samych kandydatów, w sensie z tych samych ugrupowań, czy popieranych przez te same ugrupowania, Więc tutaj wielkiej zmiany ja nie dostrzegam tak naprawdę i to nie jest jakaś jaskółka, która zwiastuje coś nowego. Natomiast poparcie dla Grzegorza Brauna zwłaszcza, a także dla Konfederacji, to już to tłumaczy, ten dobry wynik Konfederacji, to tłumaczy, dlaczego Karolowi Nawrockiemu tak wolno rosło poparcie, ponieważ to poparcie się rozkładało na kilku kandydatów, którzy walczyli trochę o te same elektoraty. A to wynika z tego, w moim przekonaniu, że w polskim życiu społecznym, bo to nie chodzi o jakieś tąpnięcie na scenie politycznej i zmęczenie duopolem. Nie, pojawiły się zupełnie nowe problemy. Tym nowym problemem jest imigracja. Realna i ta, która przyjdzie. Polacy obawiają się imigracji, czegoś, czego 5 lat temu nie było. 5 lat temu nie było tego problemu w zasadzie. Dzisiaj już jest. Dzisiaj widzimy na ulicach miast i imigrantów z Ukrainy, których jest dużo i dla wielu obywateli jest to drażniące, że tak powiem, i dostrzegają tutaj pewien dyskomfort, ale też widzą obywateli innych krajów, bardziej odległych, którzy bardziej rzucają się w oczy. I to jest, widzimy też także w Warszawie przecież, że z miasta, które było bardzo bezpieczne, ono już teraz tak bezpieczne nie jest. To też w innych dużych miastach też to widzimy. W związku z tym pojawił się nowy problem społeczny. I tutaj trochę mnie śmieszą te takie utyskiwania na to, że tych, zwłaszcza liberalnych komentatorów, że no tutaj Polska, jakiś antysemityzm się pojawił, jakiś antysemicki kandydat nagle się pojawił i tutaj trwoga i strach. Nie, to jest efekt tego, że obecna władza, szczególnie obecna władza, a wcześniej opozycja, bardzo ostro forsowała takie rozwiązania, powiedzmy, z modelu niemieckiego, czyli przyjmowania uchodźców bez w zasadzie ograniczeń, co to jest z punktu widzenia sprawowania przez niej władzy w jakiś tam sposób zrozumiałe, ale to jest na inną rozmowę. Natomiast dla obywateli jest to pewien dyskomfort i jest to utrata bezpieczeństwa. Chodzi po prostu o nowy problem społeczny, kompletnie niedoceniony przez ten lewicowo-liberalny establishment i lewicowo-liberalnych komentatorów. To się będzie...
To już na koniec, bo mamy odpowiedź, czyli migracja. Na koniec pytanie o Karola Nawrockiego. Nie proszę o dość krótką odpowiedź. I kawalerkę. Czymś, czym polskie media żyły przez 2 tygodnie. Coś, co wydawało się, miało odebrać szansę Karolowi Nawrockiemu na triumf w tych wyborach. Wynik pokazuje, że to przynajmniej zebrał całe poparcie, jakie w sondażach przypada obecnie Prawu i Sprawiedliwości. Co to mówi o polskich mediach, o polskiej polityce, historia kawalerki i czy faktycznie jest tak, że została przegrzana, mówiąc żargonem dziennikarskim, że ona już nie będzie tak mocno rzutować na wyniki wyborów w drugiej turze?
Z pewnością w jakiś nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego na to pytanie odpowiedzieć precyzyjnie, ponieważ nie wiemy na przykład ilu wyborców o poglądach konserwatywnych, czy nawet takich pisowskich nie poszło do wyborów na przykład z powodu pewnego dyskomfortu takiego, prawda, poznawczego, nie mając pewności, czy Karol Nawrocki jest rzeczywiście uczciwy, czy nie. Tego nie wiemy, bo być może miał szansę, gdyby nie ta kawalerka, to być może miałby szansę w pierwszej turze wygrać. Co zresztą wielu komentatorów o tym mówiło, że dlatego zostało to odpalone tak wcześnie, właśnie po to, żeby zatrzymać ten szybki wzrost Nawrockiego, który mógłby spowodować, że wygrałby już w pierwszej turze nie całe wybory, ale wygrałby z Rafałem Trzaskowskim, co załamałoby z pewnością Trzaskowskiego. Czy to jest temat przegrzany? Z pewnością jest to temat przegrzany i z pewnością zaangażowanie się tak wielu ośrodków za pomocą tego jednego tematu w walkę z Rafałem, z Karolem Nawrockim spowodowało, że wśród wielu obywateli, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej nawet prawicy, i nawet nie tylko prawicy, myślę, wytworzył się taki mechanizm trochę jak ze Stanów Zjednoczonych, czyli mechanizm człowieka, który, z którym walczy cały system państwa, cały ten establishment, cały ten partia rządząca ze swoimi wszystkimi narzędziami, próbuje zniszczyć jednego człowieka za pomocą dość wątpliwej jednak, dość wątpliwych oskarżeń, tak? One mogły się wydawać, one mogły się na początku wydawać szokujące, no to w momencie, kiedy on przekazał to mieszkanie na cele charytatywne, było widać, że tutaj kwestia zysku nie ma większego znaczenia, że to nie jest, że to nie było robione dla zysku, ponieważ ten zysk, tego zysku już nie ma.
I to jest też wniosek o sytuację polskich mediów. Będziemy tą opowieść kontynuować dla Państwa, także z Mariuszem Staniszewskim, przynajmniej bardzo ciekawe dwa, już mniej niż dwa tygodnie kampanii drugiej tury. Mariusz Staniszewski, Tygodnik Solidarność na YouTubie, portal Dobitnie, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
No ja Państwu wspominałem, że to będzie odyseja niezwykła, nie tylko że wyborcza po pierwszej turze, ale także robiona na cztery ręce. Teraz w studio Krzysztof Skowroński.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Kram.